Cześć, witajcie wszyscy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Stasiek.
A ja jestem Ada.
Tak jak zapowiadaliśmy, teraz podcast będzie pojawiał się trochę częściej, dużo tematów nam się nazbierało, dużo mamy do obgadania, a dzisiaj pomówimy sobie o bardzo głośnym serialu, bardzo też przez nas oczekiwanym serialu, czyli The Last of Us produkcji HBO.
Oczywiście jak zawsze przypominamy wam, że możecie nas znaleźć na wszystkich platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast czy YouTube pod nazwą Popkulturystyka. No i zachęcamy też do obserwowania nas na Facebooku, Instagramie i Twitterze pod nazwą Popkulturystyka, jeśli chcecie być na bieżąco nie tylko z podcastem, ale też ogólnie tym, co obecnie oglądamy lub ogrywamy z popkulturowych tytułów.
No okej. No to tak jak już wspomnieliśmy, The Last of Us, HBO, serial wyprodukowany przez HBO, napisany przez Neila Druckmanna i Craiga Mazina na podstawie gry The Last of Us na PlayStation, o której zrobiliśmy, o drugiej części zrobiliśmy cały odcinek. No to tak w skrócie może dla osób, które nie są zaznajomione z tematem, o czym jest The Last of Us, tak ogólnie.
The Last of Us, zarówno serial, jak i gra, przedstawia wizję postapokaliptycznego świata, w którym no w zasadzie ludzie w znacznej większości zginęli przez wielką, szerzącą się na cały świat epidemię, pandemię grzybów. Znaczy, no, mówiąc w skrócie, po prostu wszyscy się zamienili w zombie, znaczy nie wszyscy oczywiście, poza jakimiś tam drobnymi grupami, którym udało się przeżyć. Jest to niezwykle brutalny i ciężki do przeżycia świat, nie tylko ze względu na zombie, ale też, albo raczej przede wszystkim, jak to zresztą z reguły w wszystkich produkcjach o zombie bywa, przez ludzi, którzy no, są zdesperowani, ponieważ wszyscy chcą przeżyć i przez to są okrutni. I główna fabuła pierwszej części gry oraz pierwszego sezonu serialu skupia się na tym, że mamy głównego bohatera, jakim jest Joel, który jest, można by powiedzieć, takim najemnikiem w tym świecie postapokaliptycznym i zostaje mu powierzona misja przewiezienia na drugi koniec kraju dziewczynki Ellie, która jest bardzo, powiedzmy, wartościowa w tym świecie. Nie wiem, na ile mogę spoilerować.
No jest w niej coś specjalnego.
Tak, dokładnie.
W sumie to możemy spoilerować, bo chyba to będzie odcinek spoilerowy.
No właśnie, chciałam zrobić najpierw taki wstęp i powiedzieć tylko o tym, że zdecydowanie dalej polecamy zarówno serial, jak i grę. Ale jeśli jeszcze nie widzieliście serialu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to zachęcamy do tego, żeby w tym momencie zatrzymać ten odcinek, ponieważ wchodzimy na teren spoilerowy. A jednak The Last of Us to jest taki tytuł, zarówno w przypadku gry, jak i serialu, który, no, wydaje mi się, że lepiej nie mieć spoilerów i lepiej po prostu przeżyć tą historię samemu, w zależności od tego, które medium wolicie, bo zarówno gra, jak i serial są dobrym sposobem na doświadczenie tej historii. Także wchodzimy w strefę spoilerową.
Uwaga! Spoilery! Tak, dobrze tutaj w skrócie opisałaś, o co chodzi w The Last of Us. Generalnie to można powiedzieć, że to jest historia o zombie bez dużej ilości zombie.
Tak.
I w ogóle zombie to jest takie słowo, że podobno na planie było zabronione używanie słowa zombie, że to nie są zombie.
No, zombie to
w praktyce to są zombie, nie? Ale to są jakieś tam...
Wiesz, teoretycznie w The Walking Dead też nie mówili na zombie. Tylko zawsze było walkers i nigdy nie było...
No, chcą być wszyscy tacy oryginalni, a nie sztampowi, nie? Ale wszyscy wiedzą, o co chodzi, to są zombie.
No tak, no nie ukrywajmy. No, oczywiście każda produkcja zombie próbuje dodawać do tego motywu coś swojego i coś nowego. Niektórym to wychodzi, niektórym nie. Wydaje mi się, że The Last of Us całkiem nieźle urozmaica ten temat. Chociaż, no tak jak mówiłam, jest to raczej taka produkcja, która na tych zombie się skupia trochę mniej, a serial to się skupia w ogóle jeszcze mniej niż gra.
Ale są to zombie podane w sosie grzybowym.
Mhm.
I o tym sobie pewnie jeszcze pogadamy, o tym jak dużo ich jest i jak dużo powinno ich być, jak będziemy bardziej szczegółowo omawiać fabułę. Tak jak już wspomniałem, bardzo oboje czekaliśmy na ten serial i o tym, jak bardzo możecie się przekonać, słuchając naszych opinii o grze w odcinku o grze, bo tam się bardzo zachwycamy tą produkcją. Dwójką, ale graliście... o jedynce też trochę mówimy.
Tak, jeśli graliście oczywiście w drugą część, bo jeśli nie, to zdecydowanie nie słuchajcie tamtego odcinka, bo jest przepełniony spoilerami i tak, lepiej faktycznie. Tych spoilerów nie mieć.
W każdym razie oboje bardzo lubimy growe odsłony historii napisanej przez Neila Druckmanna. Mhm. Ja jedynkę bardziej niż dwójkę.
Ja dwójkę bardziej niż jedynkę.
No właśnie, tutaj jesteśmy trochę podzieleni. Co nie znaczy, że dwójki nie lubię, ale po prostu jedynka to jest dla mnie taka niesamowita gra, to jest dla mnie po prostu. Dlatego byłem bardzo, bardzo ciekawy, jak wypadnie w formie serialowej. I można było mieć trochę obawy, ponieważ gra jest bardzo filmowa. Mhm. Więc naturalnie rodziło się pytanie, czy jest w ogóle sens adaptować to na inne medium, skoro już gra daje to takie filmowe doświadczenie, to czy jest sens przenosić to faktycznie na ekran? To już było na ekranie, ale na ekran telewizora. To już było na ekranie telewizora, bo grało się na konsoli, ale na...
na język... serial telewizyjny.
Tak. I szczerze miałem obawy do tego, jak to wypadnie, ale... serial szybko je rozwiał i okazało się, że bardzo sprawnie zostało to przeniesione na nowe medium. W każdym razie tak, oczekiwania były naprawdę wysokie i serial raczej je spełnił.
Tak, no tak jak powiedziałeś, faktycznie miałam dokładnie takie same obawy. Trochę mniejsze obawy były też związane z po prostu samym faktem tej klątwy gier, o której się mówi często, że po prostu gry nie mają szczęścia do dobrych adaptacji. Oczywiście tak, wiemy, że są udane adaptacje gier, ale jest ich bardzo niewiele.
To prawda.
Zarówno filmowe, jak i serialowe. Chociaż mam wrażenie, że serialowych jest nawet więcej udanych adaptacji w sensie. Co ma trochę sens. Ale oczywiście właśnie była ta obawa związana, tak jak powiedziałeś, z przeniesieniem tego, no bo, no tak jak właśnie powiedziałeś, The Last of Us, czy ogólnie gry Naughty Dog, słyną w sumie z tego, że są bardzo filmowe, wręcz powiedziałabym, że to są najbardziej filmowe gry, jakie istnieją. No i faktycznie była tutaj taka obawa, że to będzie po prostu kopia i że to będzie praktycznie przeniesienie 1:1 tego, co mieliśmy w grze, no ale oczywiście te obawy już trochę zostały zniesione przez to, kiedy dowiedzieliśmy się, że po pierwsze za serial będzie odpowiedzialny Neil Druckmann, co mogło być czymś dobrym i mogło być czymś złym, bo oczywiście wiemy, jak artyści mają często problem z, jak to się mówi, zabijaniem swoich własnych dzieci, czyli po prostu odchodzeniem od materiału źródłowego, ale też jednak Neil Druckmann jest takim człowiekiem, po którym mam wrażenie, że widać bardzo taką, to jakie on ma podejście, że ma taką otwartą głowę do wszystkiego, co robi. I to widać było już po drugiej części, którą też on tworzył, też był reżyserem i współscenarzystą, jeśli dobrze pamiętam, drugiej części. I, no i całkowicie zmienił podejście swoje. Nie była to po prostu kopia pierwszej części. No i kolejna ważna rzecz, no to był oczywiście właśnie Craig Mazin, który jest odpowiedzialny za Czarnobyl, który jest w ogóle jednym z najlepszych seriali, jakie w życiu widziałam, tak ogólnie. Pewnie nie wiem, nawet nie wiem, czy nie w top trójce najlepszych seriali, jakie w życiu widziałam, więc no to bardzo, bardzo pocieszało. No jak wyszło? Jaki był efekt? Bo tak już oczywiście troszeczkę parę razy zaspoilerowaliśmy, że no wyszło i że nam się podoba ten serial, ale chyba możemy już przejść trochę bardziej do konkretów.
Tak, jak wyszło? Mi się serial bardzo podobał. Ma kilka potknięć, ma kilka wpadek moim zdaniem, ale ogólne wrażenia są bardzo pozytywne dla mnie. Co tydzień bardzo chętnie siadałem do kolejnych odcinków i po pierwsze bardzo skutecznie oddał to, o co chodziło w grze, jednocześnie dodając sporo od siebie. tak jak wspomniałem, to jest udane przeniesienie tego na nowe medium. Mamy sporo scen, które są w zasadzie 1:1, jak z gry, łącznie z tym, jak są wyreżyserowane i tak, jak wizualnie wyglądają. Nie będąc przy tym za bardzo nachalne, w sensie ładnie to jest wszystko wplecione w ten serial, przynajmniej zwykle.
Do tego stopnia, że jeśli nie grałeś w grę, to raczej nie jesteś w stanie rozróżnić, które fragmenty są przeniesione 1:1 z gry, a które są całkowicie dodane. Jakby myślę, że w ogóle nie jest się w stanie tego zauważyć.
No właśnie. A przy tym bardzo skutecznie właśnie jest wykorzystane to, że teraz jest to serial. Jakby zmieniono to, na co kładziony jest trochę nacisk w obu produkcjach. Tam, gdzie w grze na przykład było bardzo dużo strzelania, sporo akcji, sporo takich dynamicznych sekwencji, no bo to jest gra, więc naturalnie musiało tak być. Tutaj trochę zwolniono tempa po to, żeby za każdym razem, kiedy dzieje się coś wielkiego, bardziej to wybrzmiało, bo no, gdybyśmy mieli tak jak w grze co chwilę sceny akcji i strzelania i skradania się pomiędzy zombie, to szybko by straciło swój urok.
Oczywiście, że tak.
I szybko by przestało działać. A tutaj zostało wybrane tylko kilka takich momentów, ale zostały wybrane na tyle dobrze, że tempo całego serialu, całej historii, przynajmniej oglądane z tygodnia na tydzień, bo jeszcze nie wiem, jak to wypada jako jedna historia binge'owana, jako ciągłość, tempo działało świetnie i właśnie to, co zostało wybrane do pokazania, plus to, co zostało rozszerzone, o czym też zaraz powiemy, zostało dobrane idealnie, żeby ta historia wybrzmiała jak najlepiej właśnie w formie serialu. Tak, więc jestem bardzo zadowolony z tego, jak udało się im przenieść to na... Plus oczywiście jeszcze chciałem wspomnieć, że obsada jest fenomenalnie dobrana i robi świetną robotę i też idealnie pasuje do ról z gry. I tak samo jak wszystko inne, wprowadza coś nowego, jednocześnie idealnie oddając klimat tego, co było wcześniej.
Tak, zdecydowanie. No, mam bardzo podobne, żeby nie powiedzieć, że takie same odczucia. No jak dla mnie po prostu The Last of Us to jest przykład praktycznie idealnej adaptacji. Bo akurat ten materiał źródłowy, czyli gra, jest mi bardzo dobrze znany, więc mam bardzo dobre porównanie między jednym medium a drugim, między jednym tytułem a drugim. I po prostu moim zdaniem to jest idealna adaptacja, ponieważ bierze to, co najlepsze z gry, tego, co najlepsze, jakby tej esencji tego nie zmienia, ale jednocześnie twórcy, i to nie jest tylko coś, czego się domyślam, tylko wiem, że tak było, że twórcy po prostu przy każdej jednej rzeczy, którą przedstawiali w tym serialu, zastanawiali się, okej, co możemy zrobić, żeby to działało lepiej w medium serialowym? Co możemy zrobić, żeby dopasować to lepiej do medium? I co możemy zrobić, żeby dopasować to lepiej do współczesnych czasów, bo też warto wziąć pod uwagę, że jednak gra The Last of Us wyszła 10 lat temu, w 2013 roku i moim zdaniem w przypadku adaptacji czas jest czymś bardzo istotnym, bo robienie adaptacji, niezależnie czego, czy książki, czy gry, czy komiksu, czy czegokolwiek, bez uwzględnienia jakby współczesnych czasów, jest bezwartościowe, w sensie no po prostu jest to jakaś tam kalka, przeniesienie tego, co jest w tym materiale źródłowym, ale jednak moim zdaniem to, co wartościowe w adaptacjach, zwłaszcza właśnie takich po latach, no to jest jednak to, żeby dodać jak najwięcej od siebie i to zarówno od strony twórców, żeby po prostu oddali coś swojego, coś od siebie, ale też właśnie, żeby to dostosować do czasów. No i też mówię o tym, że wiem, że tak było, że twórcy tak robili, bo tutaj chciałabym też polecić podcast HBO's The Last of Us podcast. Jeśli oczywiście komuś nie przeszkadza język angielski, to można sobie posłuchać 9 odcinków, w którym omawiane jest wszystkie 9 odcinków serialu. Podcast prowadzony jest przez Troya Bakera, czyli aktora, który w grach wcielał się w Joela. I gośćmi są Neil Druckmann i Craig Mazin, a w ostatnim odcinku także Ashley Johnson, czyli aktorka, która w grach grała Ellie. I absolutnie polecam ten podcast, bo po prostu świetnie poszerza on perspektywę na ten serial i pokazuje, jak bardzo dużo pracy włożyli twórcy, czyli Neil Druckmann i Craig Mazin w po prostu właśnie to dostosowanie tego tej historii do tego medium i jak bardzo myśleli o każdej jednej rzeczy, co chcemy zostawić, a co chcemy zmienić. Także no, nie jest może idealnie w każdej jednej, jakby nie mówię, że każda jedna zmiana, która została wprowadzona, jest idealna, ale 95% z nich jest idealna.
Mhm. Bardzo czuć, że to jest w ogóle wszystko bardzo przemyślane, bo mam wrażenie, że często przy adaptacjach gier po prostu twórcy albo trochę bezmyślnie przenoszą niektóre rzeczy na ekran filmu, albo nie wiedzą właśnie, co grało, co było ważne w pierwowzorze. I przez to potem wychodzi coś, co albo nie wprowadza nic ciekawego, a zwykle po prostu nie potrafi oddać klimatu gry w innym medium. Tak. A tutaj wszystko to zostało zrobione bezbłędnie. No, głównie też prawdopodobnie przez udział Neila Druckmanna, tak, który nadzorował oba projekty. Mhm. No dobra, no to były takie nasze ogólne wrażenia i to, jak oceniamy to przeniesienie historii na serial. Ale wspomnieliśmy też, że było trochę dodanych elementów, bo no sama historia jest taka dość bezpośrednia, znaczy dość taka prosta, bym powiedział. A tutaj dodano trochę takich dodatkowych elementów, które często opowiadają o rzeczach nie tylko z perspektywy Joela, tak jak to było w grze, czy Joela lub tak. Ellie, tak jak to było w grze.
No właśnie, to jest też bardzo istotna zmiana, że w grze jakby jest się ograniczonym do perspektywy tej, no zazwyczaj jednej postaci, maksymalnie tam powiedzmy dwóch, trzech. No i właśnie faktycznie w grze jest się ograniczonym do perspektywy Joela plus chwilowo też perspektywy Ellie. No i to też jest taka jedna z rzeczy, którą twórcy mogli tutaj zmienić, bo właśnie dlatego, że serial jest takim medium, które pozwala na taką zmianę, no i przez to zostało dodanych dużo wątków, w których po prostu no, główni bohaterowie się praktycznie nie pojawiają. Oczywiście świetnym przykładem tego, chyba najbardziej takim, powiedzmy, nazwijmy to skrajnym, jest trzeci odcinek, który no w zasadzie opowiada historię no Billa i Franka i tak naprawdę cały odcinek się skupia na ich historii. Cały odcinek trwa ponad godzinę i Joel tak naprawdę pojawia się tam chwilowo gdzieś tam, no jako ich znajomy, który...
I pod koniec, nie?
Tak, no i pod koniec oczywiście. Cały czas zapominam, że możemy spoilerować. Tak, no ale po tym jak Bill i Frank już umarli, to wtedy tam Joel i Ellie się pojawiają w ich domu, ale jakby cała historia jest całkowicie dodana, gdzie w grze Frank był tylko wspomniany, bo już nie żył, a Bill jeszcze żył i tylko wspomniał tam, że Frank to był jego partner i coś tam pewnie więcej mówił. Ja też trochę nie do końca pamiętam grę, bo ty grałeś trochę...
Bardziej niedawno.
Tak, bardziej niedawno, niedawniej. Ja jednak grałam w pierwszą część niestety lata temu i nie miałam okazji sobie niestety jej odświeżyć. No ale to jest, myślę, że taka...
Bardzo chętnie sobie ją odświeżył teraz jeszcze po obejrzeniu serialu i...
O, ja też.
No ten remaster, na który trochę przed premierą narzekałem, że skok na kasę, no. To chyba jednak...
Kusi.
Trzeba będzie gdzieś tam zakupić.
Tak, no ale to jest chyba ta najbardziej skrajna różnica, gdzie jakby w grze mieliśmy dosłownie jedną postać, która była istotna, ale w zupełnie inny sposób, i druga postać, która nawet się nie pojawiła w tej grze, a tutaj jakby dostajemy cały wątek o ich dwójce. No i ten wątek wywołał trochę kontrowersji. Pomijam już oczywiście kontrowersje związane z tym, że jest to para gejowska, bo jakby bez przesady, nie będziemy się tym zajmować. Ale pojawiły się kontrowersje a propos tego, jak dużo to wnosi do historii. I jakie...
Jest filler, że to jest w ogóle niepotrzebne.
No jakie jest twoje stanowisko na ten temat? Czy twoim zdaniem odcinek o Billu i Franku był fillerem i zupełnie niepotrzebną historią, czy jednak wnosił coś ciekawego do tej historii?
Znaczy, zacznijmy od tego, że w ogóle... To był na tyle dobrze napisany, wyreżyserowany odcinek i taka piękna, poruszająca historia, że jakby on w ogóle nic nie wnosił do historii Joela i Ellie, to czy w ogóle tego świata, no to mnie nie obchodziło, bo to była po prostu kapitalna, wzruszająca opowieść o...
To prawda, ale...
O parze.
Chyba mam wrażenie... Chyba mam wrażenie, że wszyscy są raczej zgodni co do tego, że wykonanie samo tego odcinka stało na bardzo wysokim poziomie, tylko właśnie punktem tej jakiejś tam kontrowersji jest właśnie to, na ile to wnosi coś do odcinka i że jakby okej, to może być ciekawa historia i to może być coś, co chętnie byśmy zobaczyli w ogóle jako, nie wiem, osobny film pełnometrażowy albo serial, ale czy wnosi to faktycznie coś do tej historii? Czy to jest istotne, żeby w tym 9-odcinkowym serialu pojawił się jeden tak długi wątek, który pozornie nie jest powiązany z główną osią fabularną?
Znaczy, dla mnie było to istotne i nie tylko było to istotne, bo to jest poszerzanie świata, pokazywanie nam, jak dla różnych osób wygląda to, może wyglądać to życie w tej postapokaliptycznej, pandemicznej rzeczywistości, ale też wpisuje się dobrze w tematykę całego serialu, który cały opowiada o miłości, o relacjach między ludźmi, o tym, jak właśnie w takiej trudnej rzeczywistości mogą budować się więzi między dwójką osób. Zresztą to wszystko jakby można widzieć odbicie na różnych... Różne postaci się przewijają przez cały serial i w nich można widzieć odbicie właśnie tych głównych motywów, tych głównych wątków, jak to jest na różne sposoby pokazywane. Relacja Joela z Ellie, relacja Joela z jego bratem, tutaj relacja Franka z Billem i tak dalej. To wszystko wpisuje się w ten jeden jakby główny motyw, o czym może opowiadać ten serial. Plus, no, pojawia tam się też Joel w trakcie, więc mówi nam to też trochę i w ogóle jest o nim mówione w trakcie tego, mówi nam też trochę o jego przeszłości, o tym, jak mogło wyglądać też jego życie wcześniej, w trakcie już tej pandemii, jak sobie radził i tak dalej, więc no, ja nie wiem, nie powiedziałbym, że to jest całkiem niepotrzebne i moim zdaniem jest to jeden w ogóle z najlepszych odcinków.
Tak, no to jest zdecydowanie jeden z najlepszych odcinków ze względu na to, na jak wysokim poziomie produkcyjnym po prostu stoi, jak dobrze jest to wyreżyserowany i napisany odcinek, ale moim zdaniem rzecz, o której dużo ludzi nie mówi w kontekście tego odcinka, to jest to, że jest on w sumie bardzo ważny dla budowania postaci Joela, bo mimo, że tego Joela jest tam bardzo mało, wręcz prawie w ogóle, to trochę przez poznawanie relacji Billa i Franka trochę też uczymy się o Joelu, bo on, zresztą jest taki moment, gdzie dosłownie chyba Bill mówi do Joela, że jesteśmy podobni, czy coś takiego i faktycznie oni, jest dużo podobieństw między tymi postaciami, bo obydwoje jakby mają tą potrzebę bycia tym opiekunem, bycia tą osobą, która
tak,
chroni innych.
Tak, to właśnie to,
innych.
Co mówię, że jest takie to odbicie, nie? W tych,
tak,
tych relacjach.
Tak. Dokładnie. I oczywiście w tych innych relacjach, typu tam później Henry i Sam, też widać to odbicie.
Tak, to też.
Natomiast no, wydaje mi się, że po tym jak w drugim odcinku umarła Tess, tak jakby do Joela trochę to jeszcze nie trafiło, ale w momencie, kiedy docieramy do trzeciego odcinka i jest ten moment, kiedy Joel czyta list, który napisał Bill, i wydźwięk całego tego listu polega na tym, że no on jednak nie udało mu się spełnić tego, co było jego życiowym celem i nie udało mu się do końca ochronić Franka, ale ty przynajmniej masz Tess dalej i ty możesz ją pilnować. I mam wrażenie, że to jest ten moment, kiedy Joel pierwszy raz się załamuje trochę, w sensie, kiedy już przestaje być tym twardzielem, który sobie ze wszystkim radzi i chyba nawet, jeśli dobrze pamiętam, kurde, no żałuję, że nie miałam okazji zrobić sobie rewatchu, ale jeśli dobrze pamiętam, to tam Joel chyba odchodzi od Ellie, albo każe jej wyjść, albo coś takiego i to jest taki pierwszy moment, kiedy widzimy, że no, że jest mu ciężko jednak i że mimo, że chciałby być taki twardy i nie przejmować się już niczym i próbuje sobie wmawiać, że taki jest, to jednak no, ta śmierć Tess go zabolała. I to jest bardzo istotne dla kreowania jego relacji z Ellie, która staje się kolejną tą osobą, na której mu będzie zależało i choć oczywiście on próbuje się od tego odciąć, no to no nie potrafi, no bo wiadomo, łączy się to z oczywiście początkiem historii Joela i z tym, że jednak w głębi serca on cały czas jest tym ojcem.
Mhm.
Także moim zdaniem odcinek, który paradoksalnie bardzo dużo wnosi i mimo, że większość osób mówi właśnie, że jest to filler albo że jedyne co robi to gdzieś tam jest jakiś world building, zresztą w ogóle world building jest świetny w tym serialu. Tak wydaje mi się właśnie, że dużo ludzi zapomina o tym, że jednak jest to bardzo istotny wątek dla historii Joela. Także jesteśmy chyba bardzo zgodni co do tego wątku, że był on potrzebny i że był on fajny. Więc moje pytanie brzmi, który wątek, ja domyślam się jaka jest odpowiedź, bo podejrzewam, że jest u ciebie podobnie jak u mnie. Który wątek ci nie podszedł? Który wątek był dla ciebie kiepsko zrealizowany albo niepotrzebnie coś zostało zmienione od gry? Jeśli w ogóle jest taki wątek, bo może nie.
Jest dla mnie taka rzecz. I to są, to jest ta grupa tych, Jezu, jak oni się nazywali, niemiecki, Raiders, Scavengers, ci w Kansas City.
Tak.
Ta grupa tej takiej bojówki militarnej. Rozumiem trochę potrzebę nadania twarzy temu zagrożeniu, które pojawia się w grze trochę bardziej na zasadzie, żeby postrzelać do nich. I rozumiem tutaj potrzebę pokazania ich jakichś tam struktur, jak oni działają, jakie mają motywacje i tak dalej. I może mogłoby to zadziałać, ale ta ich przywódczyni, której teraz nie przypomnę sobie, jak nazywa się oczywiście, była napisana w taki sztampowy sposób. Ona mówiła jak taki jakiś wilan i mówiła jeszcze w taki dziwny sposób. W ogóle ta aktorka moim zdaniem wszystko, ten sposób, w jaki ona wypowiadała wszystkie swoje kwestie, był taki dziwny, taki przerysowany i ona miała jeszcze taki dziwny, irytujący głos.
Taki nienaturalny.
Nie mogłem po prostu znieść tego, jak ona była na ekranie. Więc było to po prostu irytujące. Może miała być irytujące, ale czy w taki sposób, to nie wiem. I przez to w ogóle nie czułem tego wątku i za każdym razem, jak była pokazana to, co się dzieje u nich wewnętrznie, to mimo, że tam były zalążki czegoś fajnego, to dla mnie to było po prostu niepotrzebne i raczej średnio wykonane. No nie mówię, że to było jakieś słabe, tragiczne czy coś, ale, ale co najmniej zbędne i trochę w to w słabym kierunku poszło, szczególnie, że no, dla kontrastu w tej samym czasie rozgrywała się historia Henry'ego Isama, która moim zdaniem już była o wiele lepiej przedstawiona niż to po drugiej stronie barykady.
Tak, i w ogóle relacja między Henrym i Samem znacznie bardziej przypadła mi w tym wydaniu serialowym niż w growym. Zresztą w ogóle dużo relacji znacznie lepiej wypadło w tym serialu niż w grze. Co trochę jest też winą tego, że ta gra jest jednak stara, gry się dosyć szybko starzeją, ale wracając do tego wątku, o którym mówiłeś, no dla mnie to też jest ten jeden wątek, gdybym miała się do czegoś przyczepić, to jest ten wątek, który tak nie do końca mi siadł. Nie powiedziałabym, że to był jakiś tragiczny wątek i nie wiem, jakoś bardzo cierpiałam oglądając go, ale miałam takie trochę poczucie, że średnio mnie to trochę interesuje. Plus właśnie ta kobieta była bardzo irytująca. Wiem, że Neil Druckmann i Craig Mazin mówili, że zamysł na tą postać był taki, że to jest taka brutalna rzeczywistość, która z każdego, nawet najmilszego człowieka jest w stanie zrobić potwora i że ona jest takim przykładem tego, że co gdyby taka miła kobieta, która ma vibe przedszkolanki. Nagle była w takiej krytycznej sytuacji i musiała stać się tak okrutną osobą. Moim zdaniem, nie wiem, lepiej by to wypadło, gdyby ona wydawała się być znacznie bardziej popieprzona, powiedzmy. W sensie nie w taki spokojny sposób, tylko właśnie w taki bardziej emocjonalny i gdzieś tam w jakichś innych scenach bardziej intymnych, powiedzmy, z samą nią i tam innymi postaciami pojedynczymi, gdzieś tam bliskimi jej. Wyszłoby trochę bardziej na jaw, że jednak ona nie była zawsze taka i że to ten świat tak zrobił. No nie wiem, po prostu czegoś mi tam zabrakło, nie do końca mi się ten wątek podobał. Ale podobał mi się koniec tego wątku, to znaczy ta cała sekwencja tam przy tych domach, tam gdzie był ten snajper i tam gdzie zapadła się ziemia i wyszedł ten bloater. To było super. To była...
Tak, to prawda.
Chyba najbardziej taka...
zombiakowata scena w serialu.
Tak, tak.
No, to było fajne, ale, ale ogólnie moim zdaniem tutaj coś nie wyszło, ale próbowali.
Takie drobne potknięcie. Natomiast no, powiedzieliśmy o tym, że ten wątek Henry'ego i Sama wypada bardzo dobrze. I tutaj wręcz powiedziałabym, że miałam przeciwne uczucie, bo o ile tamten wątek z tymi Raiders, czy jakkolwiek oni się tam nazywali, wydawał mi się taki, że mógłby być krótszy i generalnie mogłoby go w ogóle nie być. Tak Henry'ego i Sama miałam właśnie poczucie, że kurde, mogłoby ich być więcej, bo tak byłam ciekawa tej relacji.
No dlatego szkoda, że tamten wątek zabierał trochę czasu.
No właśnie.
Bo i tak wątek Henry'ego i Sama zyskał na tym wolniejszym tempie trochę. To wspomniałem wcześniej, że ten serial trochę bardziej zwalnia i no, nie musi nam serwować przerw na gameplay, na strzelanie czy skradanie, nie? Więc na tym zyskała trochę ta ich relacja. Plus to, że mogliśmy zobaczyć też ich perspektywę. Jak tam wyglądało ich życie jeszcze zanim spotkali Joela i Ellie. I to wypadło fajnie i faktycznie chciałoby się aż trochę więcej tego zobaczyć, ale ogólnie wypadło to super i no, zakończenie było bardzo efektywne.
No to prawda. No i też bardzo na plus myślę wyszło po pierwsze decyzja o tym, żeby Sam był jednak trochę młodszy niż jest w grze, bo w grze jest on w takim wieku, powiedziałabym, zbliżonym do Ellie, a tutaj jest ewidentnie młodszy. Co sprawia, że on jest jeszcze bardziej bezbronny. Jeszcze bardziej bezbronny, to jest to słowo. No i oczywiście to, że jest dzieckiem głuchym. Zresztą aktor oczywiście też był, bo jakby to już się stało standardem w kinie i telewizji obecnie, że postaci głuche są grane przez głuchych aktorów. I w ogóle to był jeden z najlepszych dziecięcych występów aktorskich, jakie widziałam w ostatnim czasie.
To prawda, świetna robota.
I autentycznie jakby zżyłam się z tymi postaciami w ogóle, i z Henrym i z Samem, znacznie bardziej niż z tymi z gry i bardzo mi się podobał ten wątek. No i tak jak mówię, szkoda, że nie był trochę dłuższy, bo aż szkoda mi było, tym bardziej, że oczywiście znając grę, wiedziałam, jak się ten wątek skończy, więc no, ale tak jak powiedziałeś, ten finał tego wątku też, no, dowiózł, że tak powiem, i był mocny. Tak.
Z innych rzeczy dodanych, co chciałbym wspomnieć jeszcze, bo potem pewnie zapomnę o tym, to jest, że bardzo mi się podobały te takie wstawki na początku dwóch pierwszych odcinków, te takie cold open. W pierwszym odcinku ten wywiad telewizyjny.
O tak.
Gdzieś tam sprzed kilkudziesięciu lat stylizowany tam.
Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo zapomniałam o tym, a to jest bardzo istotne.
No właśnie
mi
się tak teraz przypomniało. A to zrobiło świetne wrażenie. To był świetny opening dla tego serialu. To jak właśnie ten jeden wywiad z tym chłopem z Mumii nakreślił trochę ton tego, co się stanie zaraz i wprowadził to takie uczucie niepokoju. To było niesamowicie wyreżyserowane i napisane i już wtedy wiedziałem, że okej, ktoś tutaj czai, o co chodzi, a nawet jeszcze nie zobaczyliśmy Joela i Ellie.
Teraz jak to powiedziałeś, to mam potrzebę jeszcze bardziej obejrzeć ten serial od nowa, bo to rozpoczęcie było świetne i w ogóle ten wywiad był tak wiarygodny, że ja po prostu od razu uwierzyłam w to, że nie, ja już nigdy więcej grzybów nie zjem, bo...
No dokładnie, to ja nigdy nie jadłem grzybów, znaczy nie lubiłem, ale teraz nie lubię ich jeszcze bardziej.
No ja lubię właśnie, to jest problem.
Tak, i w drugim odcinku dostaliśmy jeszcze taką scenę ze szpitala z początku tej pandemii, z wybuchu epidemii. I myślałem w ogóle, że to będzie taki trend, że na początku każdego odcinka będziemy dostawać coś jakby z przeszłości, trochę niezwiązanego z tym, co jest teraz, ale bardziej takiego world buildingowego. Potem już tego nie było i trochę szkoda, bo mi się to bardzo podobało.
No tak, mi też się podobało, znaczy nie wiem na ile szkoda, w sensie wydaje mi się, że całkiem naturalnie to wyszło, że później już tego nie było, ale to, co dostaliśmy, było świetne właśnie dla tego worldbuildingu i w ogóle budowania klimatu i przede wszystkim to, że wszyscy oglądaliśmy ten serial po przeżyciu kilku pandemii. Fal światowej pandemii, myślę, że całkowicie zmienia perspektywę i podejrzewam, że również perspektywa twórców też była
tak,
bardzo...
Tak, no to jest to, co mówiłaś, nie? Że dostosowywanie do współczesnych czasów, no to nie jest... Niemożliwe byłoby zrobienie serialu o pandemii teraz, nie myśląc o prawdziwej pandemii, jaka się wydarzyła, więc
no tak.
Na pewno miało to spory wpływ na proces kreatywny i też na odbieranie tego serialu.
Dokładnie tak. Okej, zanim porozmawiamy o finale, który jest bardzo istotną częścią zarówno gry, jak i serialu, to myślę, że moglibyśmy się, albo wręcz musimy się zatrzymać na bardzo istotnej rzeczy, czyli na aktorach, a konkretniej na Pedro Pascalu i Belly Ramsey. Jak twoim zdaniem wypadli ci aktorzy? Bo oczywiście aktorów jest w tym serialu dużo, dużo więcej, ale chyba nie mamy czasu, żeby rozmawiać o wszystkich, więc myślę, że musimy się po prostu skupić na tej dwójce.
Jak już wspomniałem gdzieś tam we wstępie, moim zdaniem casting wyszedł świetnie. Poza może tą jedną panią z tego Kansas City. Ale jeśli chodzi o Pedro Pascala i Belle Ramsey, to są idealnie dobrani do tej roli. I może nie wyglądają idealnie jak Joel i Ellie z gry i nawet nie zachowują się do końca tak jeden do jeden jak Joel i Ellie z gry.
To jest super w ogóle, że to są inne postaci, jakby to jest niby ta sama historia, niby te same postaci, ale jednocześnie nie. I to
no
jest
właśnie,
fajne,
no
ja
właśnie.
To lubię.
To jest świetne, jakby wszystkie najważniejsze rzeczy pozostają takie same, ale dużo jest tych takich mniejszych niuansów, szczegółów, które są zmienione i które właśnie są potęgowane przez to, w jaki sposób są zagrane te postaci. Pedro Pascal jest oczywiście świetny i Pedro Pascal jest teraz bożyszczem internetu.
Oj tak.
I nie bez przyczyny. I w The Last of Us dał naprawdę duży popis umiejętności, moim zdaniem. Chociaż niektórzy będą mówić, że to Pedro Pascal gra Pedro Pascala, coś tam. Pedro Pascal gra świetnego Joela, przy tym nie robiąc impression Joela, mimo że brzmi jak Joel.
No,
to czasami
prawda.
Jak słyszałem jego głos, miałem takie Troya Bakera tam podłożyli.
Tak, dubbing.
Ale jest to bardzo wiarygodne przedstawienie tej postaci. Bardzo Pedro Pascalowe, w sensie takim, że dał coś od siebie. Sporo dał bardzo od siebie. I uwielbiam go w tej roli. Jest absolutnie kapitalny. A Bella Ramsey też jest idealną Ellie i nie wiem, jak ludzie mogą narzekać na nią, bo co z tego, że nie wygląda jak Ellie z gry, skoro świetnie oddaje jej charakter, jednocześnie dając właśnie sporo takich drobniejszych smaczków i jest bardzo wiarygodna na postać w wieku Ellie. W sensie faktycznie mam wrażenie, że zachowuje się tak, jak ta 15-latka wychowana w tym postapokaliptycznym świecie by się zachowywała.
Ja powiem tak, dla mnie Pedro Pascal już od samego początku robi dobre wrażenie i tak naprawdę bardzo łatwo jest polubić tego Joela, mimo że podobnie jak Joel w grze, popełnia on pewne kwestionowane decyzje.
No nie jest dobrym
jakby
człowiekiem.
Moralnie.
Ani na początku tej historii, ani na końcu.
Tak jest, dokładnie. Nie jest dobrym człowiekiem, ale jakby widzimy to serce, które on ma i widzimy to, jak bardzo on po prostu chciałby być tym ojcem w normalnym świecie, no ale zostało mu to oczywiście odebrane. I to, co jest też istotne, no to, że właśnie w grze tak jakby zżywamy się trochę z Joelem przez to, że po prostu nim gramy i gry tak po prostu działają, że nawet jeśli jakaś postać nas irytuje, no to przez to, że nią gramy, no to w jakiś tam sposób ją zaczynamy lubić i po prostu się z nią zżywać. Serial tego elementu nie ma i przez to mam wrażenie, że ten serialowy Joel jest o wiele bardziej lubialny, w sensie jest i napisany i zagrany w taki sposób, że ja lubię bardziej tego serialowego Joela. On wydaje się mi być o wiele fajniejszym kolesiem, mimo że jeden i drugi robią złe rzeczy, ale jakby coś jest w tym Joelu serialowym, że jest taki poczciwy i no oczywiście
jest taki bardziej realny.
Tak, tak. Natomiast jeśli chodzi o Belle Ramsey i jej Ellie, to muszę przyznać szczerze, że na samym początku miałam lekki problem z tą aktorką. Znaczy może nie problem, ale po prostu o ile Pedro Pascal od samego początku mnie kupił swoim Joelem, tak do Bellie Ramsey musiałam się trochę przyzwyczaić, że tak powiem, bo w tych pierwszych scenach, zwłaszcza, że w pierwszym odcinku ona się pojawia bardzo, bardzo tak, mało jest jej, mało ma tego czasu ekranowego. No a ta Ellie Grove'a, wykreowana przez Ashley Johnson, jest taką bardzo charakterystyczną postacią, bo nie ma zbyt wielu 14-letnich dziewczynek w popkulturze, które tak bardzo przeklinają i są tak, nie wiem, agresywne i wrogo nastawione do wszystkich. I mam wrażenie, że w pierwszych scenach z Ellie to wypadało lekko... jakby to powiedzieć, może nie komicznie, ale tak trochę nienaturalnie.
Nienaturalnie przerysowanie trochę.
Tak. Ale im dalej w fabułę, tym lepiej to wychodziło, a zwłaszcza w drugiej połowie sezonu historia się też trochę bardziej na Ellie skupia, bo dostajemy no dostajemy jakby ten cały wątek, gdzie Joel leży ranny i prawie martwy i po pierwsze dostajemy oczywiście retrospekcję z przyszłości, czyli to, co było w grze w DLC Left Behind, czyli cały ten odcinek w galerii. No i dostajemy cały ten wątek z kanibalami i tą sektą, w którym też tak naprawdę mamy głównie Ellie, i w tych dwóch odcinkach Bella Ramsey po prostu udowodniła, że to był po prostu dobry wybór castingowy i że teraz jakby już, o ile na początku miałam wątpliwości, tak po tych ostatnich odcinkach stwierdzam, że to była świetna decyzja i rozumiem całkowicie, dlaczego akurat ją wybrali na Ellie, i teraz nie mam już żadnych zastrzeżeń i żadnych wątpliwości, że ona pociągnie tą rolę, no i zwłaszcza właśnie nie mogę się doczekać drugiego sezonu, który będzie, no, mocny.
To prawda. Tam będzie musiała się pokazać z trochę innej strony też, nie? Bo to jednak Ellie dużo się zmieniła w tym czasie, więc jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Ale tak, obsada super, szczególnie jeśli chodzi o te dwie główne postaci. I masz rację, że Ellie faktycznie zyskuje z czasem. Bardzo.
Dobra.
To tak jak mówiłaś, teraz chyba pogadamy sobie o finale, nie? Czy serial dowiózł na sam koniec? Czy zamknięcie tej historii dorównało tej drodze, jaka nas tam prowadziła, i czy wypadło tak dobrze jak w grze? Bo chyba zgodzisz się ze mną, że w grze wypadło bardzo dobrze.
No, zakończenie to jest ta rzecz, którą najbardziej się z gry pamięta tak naprawdę.
Najlepszy moment, moim zdaniem. Chociaż bardzo podobno był kontrowersyjny w momencie już premiery The Last of Us, że dużo ludzi się nie zgadzało z tą decyzją, jaka zapadła w związku z tym, co się dzieje pod sam koniec, tam gdzie, no, możemy powiedzieć, że Joel trochę samolubnie postanawia
zamordować niewinnych ludzi.
Tak, uratować Ellie, mordując niewinnych ludzi. To jest jak ten troli problem z tym, czy ma potrącić wiele osób, no to on wybiera bez wahania, żeby przejechało cały szpital ludzi, żeby uratować storów, tą jedną Ellie, dlatego, że chce być jej ojcem. I no, moim zdaniem ta decyzja idealnie pasuje do całej tej historii i do charakteru Joela, zarówno w grze, jak i w serialu. Gdyby zdarzyło się cokolwiek innego, to by nie siadło tak dobrze z tą postacią. To po prostu miało najwięcej sensu, biorąc pod uwagę całą jego historię od początku do końca.
Oczywiście, że tak. Dlatego to, że ludzie się denerwowali, i to zarówno przy pierwszej, jak i drugiej części, teraz odnoszę się do gry akurat, ale to, że ludzie się denerwowali przy obu częściach o to, że pewne decyzje podejmowane przez postacie, że tak powiem, nie są zgodne z naszą jakąś tam etyką i sumieniem, i generalnie gdybyśmy mieli to my podejmować
z decyzjami.
Tak, no to nikt by się nie zdecydował na te decyzje, które podejmują te postacie, tylko że kiedy zagłębimy się w tą historię i w te postaci trochę lepiej, i przede wszystkim w świat, w którym oni żyją, ten niezwykle brutalny świat, i popatrzymy na całą jakby historię i to, skąd te postacie wychodzą. No i w tym konkretnym wątku Joel, który no miał już raz w życiu okazję być przy śmierci swojej córki i cała jego postać jest zbudowana na tym, na tej traumie związanej z tym, że on tą córkę stracił i to jest jego największa katastrofa w jego życiu. No, nie mogło być inaczej. On nie mógł pozwolić na to, żeby to się powtórzyło. No, po prostu, jakby to jest, wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że jakby rolą Joela jest bycie tym opiekunem i bycie tym, który chroni słabszych. Bo to jest ta jedna rzecz, w której on jest dobry, że musi ratować innych, bo właśnie przez całą tą historię. I moim zdaniem w serialu to zagrało równie dobrze, co w grze. Wręcz nawet powiedziałabym, że pod wieloma względami nawet lepiej niż w grze, bo ile ta ostatnia scena jest praktycznie identyczna jak w grze, w sensie ta na tym wzgórzu, tak sama strzelanina w szpitalu wydaje mi się, że robi jeszcze większe wrażenie przez to, że gra jest przepełniona przemocą i w grze zabijamy ludzi na prawo i lewo cały czas przez całą grę, a w serialu jednak tej brutalności jest znacznie mniej i każda jedna śmierć, każde jedno zabójstwo bardziej się liczy, że tak powiem.
To prawda.
Nie ma tych zabójstw tak dużo w serialu, jak jest ich w grze. Oczywiście. I przez to moment, w którym no, on zaczyna chodzić po tym szpitalu i mordować tych ludzi, co w ogóle bardzo mi się podoba, ta sekwencja ten z taką spokojną muzyką i właśnie ten montaż, który jest taki bardzo peaceful, a jednocześnie taki strasznie niepokojący. No wręcz jakby chciałabym trochę być, znaczy chciałabym móc doświadczyć tego finału, nie wiedząc, nie mając tego, tej świadomości z gry, jak się ta historia kończy. Jestem ciekawa, jak wtedy zadziałałby na mnie ten serial, ale niestety no, nie jestem w stanie się sobie tego wyobrazić.
No, ja chciałbym tylko jeszcze dodać, że w grze to działa też na tym poziomie i na tym w ogóle opiera się znaczna część drugiej części drugiej części. Gry.
Że my musimy ciągnąć za spust.
Tak, tak, że to jest właśnie ten moment w jedynce, gdzie nie ma tego aż tak dużo, jak właśnie potem w dwójce, gdzie my nie chcemy czegoś robić, nie zgadzamy się do końca z decyzjami postaci, a gra każe ci mordować tych wszystkich ludzi i możesz mieć różne odczucia w związku z tym, ale no, żeby gra poszła dalej, to musisz to zrobić, żeby dowiedzieć się, jakie jest zakończenie, to musisz zabić pielęgniarkę czy coś, nie? Czy tam lekarza. I właśnie w grze to miało taki mocny wydźwięk i wzbudziło takie reakcje ludzi właśnie przez to, że to my byliśmy tą osobą, która to wszystko robiła. No serial nie mógł postawić na coś takiego, więc musiał to zrobić trochę inny sposób, ale moim zdaniem mu się to udało właśnie przez to, jak mówiłaś, jak trochę właśnie jak mocno wybrzmiewa ten moment przez to, że wcześniej nie było aż takich, takich elementów i to jest to, na co tutaj postawiono i też na tą całą, pokazanie tej całej brutalności tego Joela tutaj, którego już poznaliśmy jako tego opiekuńczego ojca i który, no, zdarzało mu się już oczywiście być bardzo brutalnym w tym serialu, ale właśnie w takim kontraście to stoi trochę z tym, jak chcielibyśmy go widzieć może, nie? I to zadziałało bardzo dobrze w tym finale i właśnie miałem trochę obawy przez to, że tutaj to był taki moment, gdzie właśnie ta interaktywność gry bardzo, bardzo pomagała narracji, przynajmniej dla mnie. I zastanawiałem się, czy to w takim razie ten finał będzie wybrzmiewał tak dobrze bez tego. A okazało się, że da się to też zrobić.
Zupełnie inne podejście, ale działające, no bo faktycznie w grze to, że to my robimy te rzeczy, no, dodaje dodatkową wartość.
A w dwójce jest tego jeszcze więcej. Jeszcze bardziej właśnie dwójka korzysta z tego, że jest grom.
Tak, i jestem właśnie przez to tym bardziej ciekawa, jak będzie wyglądał drugi sezon. I czy w ogóle też jestem też ciekawa, czy cała historia z drugiej części gry zmieści się w jednym sezonie, bo przecież
Powiedzieli już chyba, że na dwa sezony to będzie podzielone.
Okej, Okej, to tego nie wiedziałam nawet.
Gdzieś widziałem ostatnio jakiegoś tweeta, że powiedzieli, że będzie dużo zmian, będzie coś tam dodane, no takie klasyczne rzeczy, nie? I że to nie będzie jeden sezon. Nie pamiętam, czy powiedzieli, że dwa, ale powiedzieli, że to nie będzie jeden.
Zupełnie mnie to nie dziwi.
Już widziałem też oburzenia gdzieś, że tak, bo jak jest mężczyzna głównym bohaterem, to wystarczy jeden sezon, ale jak jest kobieta lesbijka główną bohaterką, to muszą być dwa, bo tak właśnie teraz się robi sztukę współcześnie, że seriale i telewizje i filmy, że tak się właśnie przydziela czas ekranowy czy coś.
Tak, dokładnie. To, jak długa jest druga część w porównaniu do pierwszej i to, jak duża jest ilość wątków fabularnych w porównaniu do pierwszej, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Tutaj chodzi tylko o poprawność polityczną. Dobrze, no myślę, że tak musimy się powoli zbliżać do końca, chociaż jeszcze jest bardzo dużo rzeczy, których nie obgadaliśmy, ale tak naprawdę moglibyśmy rozmawiać o każdym odcinku po kolei, bo było dużo tych wątków. No tak jak mówiłam, były te wątki, bo chociażby ten odcinek, który był na podstawie tego DLC, Left Behind, który w ogóle był moim zdaniem świetny.
To prawda.
I niezwykle uroczy. I nie wiem, tak naprawdę o każdym, no pominęliśmy praktycznie całkowicie ten wątek z Jackson i z Tommy, bratem Joela, no ale po prostu...
A Tommy wypadł bardzo fajnie w tym serialu, moim zdaniem, tak tylko dodam, Gabriel Luna.
Tak, tak, to prawda. Ale no, tak podsumowując, wspomnieliśmy o tym jednym wątku, który trochę nam nie podszedł i z tego, co widziałam w internecie, to nie jesteśmy jakby jedyni i jeśli jest jakiś wątek, przy którym zgodnie większość osób twierdzi, że był trochę słabszy, no to właśnie ten. Co nie zmienia faktu, że moim zdaniem jest to naprawdę adaptacja wręcz prawie idealna. Prawdopodobnie będzie to mój ulubiony serial tego roku. Jestem oczywiście trochę niejednostronna tutaj, bo po prostu kocham tą historię The Last of Us. Uwielbiam te gry i uwielbiam tą historię i moim zdaniem po prostu ten serial jest świetną adaptacją. Bardzo dobrze się bawiłam oglądając go. No i będę bardzo, bardzo czekać na drugi sezon. Chociaż... Nie wiem, czy chcę przeżywać to po raz kolejny, ale jednocześnie jednak chcę.
Ja jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądał drugi sezon i jak przeniosą tą historię i jakie wątki rozbudują, bo tam jest też dużo rzeczy, które można pokazać z innych perspektyw.
Oj tak, druga część to jest... Perspektywa to jest bardzo ważne słowo.
Niech mi pokażą więcej Tomiego tam, bo to jest coś, co chciałbym bardzo zobaczyć.
Będzie więcej Tomiego. To już można stwierdzić nawet na podstawie gry.
No i zobaczymy grze, czy... Że tam, gdzie on jest, sam robi rzeczy, to bym chciał to zobaczyć.
O, okej. No, bardzo możliwe, jak zrobią z tego kilka sezonów, to jest taka szansa. Zobaczymy, czy Boże. A, zobaczymy, czy Florence Pugh będzie grała Abby w drugim sezonie, bo widziałam, że to jest jakiś ulubiony casting wszystkich.
Wow.
Nie widziałeś tego?
Nie widziałem tego.
Naprawdę? A ja to bardzo, bardzo dużo razy widziałam, że to jest jakiś fan favorite casting.
Ciekawe.
Tak, ciekawe to jest dobre. Dobre podsumowanie.
Nie mówię, żeby nie udźwignęła tej roli, nie? Ale...
Dużo by musiała udźwignąć. No, takie żarty, które zrozumiałam tylko ludzie, którzy grali w drugą część gry. Dobrze, kończymy. Rozgadaliśmy się trochę, ale i tak nie tak bardzo, jakbyśmy mogli, bo myślę, że... moglibyśmy jeszcze spokojnie tak z godzinę porozmawiać, ale też nie chcemy, żeby ten odcinek był zbyt długi. Napiszcie oczywiście, jak wam się podobało The Last of Us. Wiem, że niektórych nie zachwycił tak ten serial jak nas. Wiem, że bardzo dużo osób narzeka na tempo. Mieliśmy się do tego tak odnieść, ale w sumie tak trochę w naszych wypowiedziach już o tym mówiliśmy, że dużo osób narzeka po prostu, że ten serial jest zbyt powolny, zbyt mało się dzieje, zbyt mało jest akcji.
Dla nas to jest wartość dodana.
Dla nas to jest super, nic się nie dzieje, ale fajnie.
No ja grałem już w grę, w której się dużo strzela, to fajnie, że teraz pokazali nudy.
Tak, no to prawda. No ale napiszcie, jak wam się podobało, a my dziękujemy za słuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.
Cześć.